Temat rodzicielstwa gorący. Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka. Rozmawiamy też z kolegami w studiu o tym, że to rodzicielstwo w różnych częściach świata wygląda inaczej, ale my jesteśmy w Polsce. Oczywiście czytamy książki i skandynawskie, i amerykańskie, bo takie były wspominane tutaj. I wiele tak naprawdę nas łączy na całym świecie. Są różnice, ale zejdźmy na ten poziom polski. Syndrom matki Polki. To są takie nasze zasoby i dziedziczenia, tak?
Tak, i myślę sobie, że to jest akurat taki bardzo szkodliwy, szkodliwy syndrom. I pomimo tego, że jakby naprawdę świat się bardzo, bardzo zmienia, to on dalej gdzieś w ludziach pokutuje. To jest... Od wielu matek słyszę, jak tak bardzo dużo chcą tej odpowiedzialności przejąć i czasami jak rezygnują ze wszystkiego dla siebie, tak, w imię tego, żeby im dzieciom było dobrze. No i zawsze niestety kończy się to źle. Zresztą u nas chyba w ogóle jest w Polsce taki symbol męczeństwa, tak, zaczynając się od epoki romantyzmu, ale gdzieś dalej pokutuje, że musimy się jakoś strasznie poświęcać i że bez takiego cierpienia naszego to nie dojdziemy do żadnego szczęścia, nie osiągniemy, nie wiem, jakichś celów. No i czasami mamy też takie wrażenie, że w rodzicielstwie też się to gdzieś powiela, że musimy cierpieć, musimy się tak poświęcać, żeby to dziecko wychować, że to jest takie trudne i czasami sami się podkładamy. No, ja wiem, że faktycznie sporo domów jest, to też mi przyszło właśnie teraz na myśl, jak słyszę od różnych matek, że jak wyjeżdżają gdzieś, bo się realizują też zawodowo i przygotowują stertę pudełek z jedzeniem. Tak? No i dla mnie to jest tak naprawdę takie bardzo, no właśnie, takie już podchodzi pod męczeństwo, no bo dlaczego ten ojciec też nie może czegoś ugotować? W końcu teraz jest tyle różnych możliwości, albo zamówić pizzę, czy jakoś inaczej sobie poradzić, żeby ta mama nie musiała stać do drugiej w nocy.
Ale nie obrażajmy tatusiu, bo są tatusiowie, którzy
tak postępują. Myślę sobie, że tak, że teraz to się zmienia. No ja też w swoim domu jakby nie weszłam w... myślę sobie, że to jest... że nie weszłam w to, że ja będę tutaj wszystko i będę siedzieć do nie wiadomo do której w nocy. Właśnie z szacunku dlatego, że to moje zasoby takie psychiczne są równie ważne jak to, co zjemy. I myślę sobie, że to jest jednak w Polsce tak, że to mama wszystko musi przygotować, mama musi posprzątać, a tak naprawdę no, teraz w dobie równouprawnienia, to ojciec również potrzebuje tego swojego wkładu w życie rodzinne i nie warto go od tego tak odbarczać, ochraniać albo przyjmować na siebie.
Zwłaszcza, kiedy mężczyźni tak naprawdę lepiej gotują.
Też, ja też tak zawsze powtarzam, że to jest też jego tak kawałek. Ale mam takie wrażenie, że mimo wszystko to jakoś dalej pokutuje. I jakoś jeszcze się spotyka to, że te kobiety jakoś tak bardzo, bardzo chcą nadrobić. A przez to no właśnie nie mają tych zasobów, żeby funkcjonować tak emocjonalnie, żeby dać to ciepło, żeby dać to zrozumienie. No i być może no, to myślenie kobiet nie poszło za tym, jak zaczęły być aktywne zawodowo. No bo faktycznie 100 lat temu, kiedy kobieta zajmowała się tylko domem, no to ona miała dzięki temu i czas i ugotować, i posprzątać, i być emocjonalnie dostępną. Natomiast w dobie, w którym spędzamy czas w pracy, no to ten czas nasz na ogarnięcie domu się zdecydowanie kurczy, no i musimy go równo podzielić między wszystkich. Ale też mam wrażenie, że czasami rodzice wchodzą też w taką zależność a propos odpowiedzialności za różne rzeczy wobec dzieci, że dziecko też chce mieć swój wkład w ten dom rodzinny. To akurat fajnie właśnie Małgorzata mu się opisała o obowiązkach domowych. Po co one są? No one są nie tylko po to, żeby dziecko uczyć czegoś, ale po to, żeby ono miało taki poczucie, że w tej rodzinie jest, że ono wnosi swój wkład. Tylko, że no... kobiety potrafią to jakby zniweczyć, jeżeli dziecko, nie wiem, zamopuje albo tkurze, a one biorą i to poprawiają. I później niejednokrotnie moi pacjenci mówią, ale po co ja mam to robić, jak ona później to poprawia? To bez sensu. No i ja uważam też, że to by było, z mojej perspektywy też to by było bez sensu, bo ja wkładam jakąś pracę, I to jest taki trochę brak szacunku, pokazanie, że no patrz, nie potrafisz. Więc dużo prościej i chyba dużo korzystniej ścierpieć kilka okruszków albo niedomytą podłogę. Ewentualnie popróbować razem z dzieckiem, podejść do tego trochę inaczej, a spójrz, ja zrobię pół, ty zrobisz pół, albo a może ci pomogę, albo następnym razem spójrz, trzeba jeszcze zrobić to i to, niż poprawiać tak dziecko, no bo później te dzieciaki, które do mnie trafiają, faktycznie nie mają motywacji, żeby zrobić cokolwiek w domu, no bo po co, jeżeli to nie ma sensu, tak, jeżeli one coś zrobią, są poprawiane. No i to jest kolejna rzecz, która sprawia też, że mamy mają mniej czasu, no bo te obowiązki też nie dzielą między dzieci, które już naprawdę mogą. Myślę, że od najmłodszych lat już mogą na swoją miarę, mogą. Myślę sobie, że dzieciakom to im młodsze, tym sprawia więcej frajdy, tak? Umycie naczyń, umycie podłogi, no moje dzieci to uwielbiają. Im mniej dostępne, im mniej i rzadziej to robią, tym mają więcej frajdy w tym, żeby pomagać, tak? I tym dla nich jest to cenniejsze takie doświadczenie. Później mają takie poczucie dumy, że tak, a ja zrobiłam to pizzę sama, mi tylko mówiła, co tam po kolei robić. Mhm. To dzięki temu też budujemy poczucie wartości naszych dzieci.
Jeśli przychodzi do psychologa rodzic, który właśnie mówi, że dziecko jest leniwe, nic nie robi i że właściwie jest niereformowalne, nie da się z tym nic zrobić, no to już tutaj widzimy na tym przykładzie, że rodzic się musi zająć sobą. W jaki sposób w sobie wyzwolić takie nowe nawyki, żeby właśnie pozwolić dziecku się pomylić i oddać mu te stery?
Myślę sobie, że to wymaga od rodzica takiego przypominania sobie cały czas, no bo ja pomimo tego, że jestem psychologiem i że przeczytałam faktycznie dużo książek, gdzie jakoś mnie to rodzicielstwo bliskości czy Jasperiu zdecydowanie zafascynował, to w toku takiego zwykłego życia, tej prozy życia, to się o tym naprawdę zapomina i te schematy, które gdzieś są od pokoleń, wychodzą. To więc ważne, przynajmniej dla mnie to jest taki sposób, żeby gdzieś sobie odświeżać co jakiś czas te informacje. Ważne jest też, myślę sobie, i to, co ja jeszcze jakoś praktykuję, żeby jak już gdzieś doznaję jakiejś frustracji, zapytać, a do czego ja wychowuję swoje dzieci? Myślę sobie, że to jest też bardzo ważne pytanie. Jaki jest cel wychowania? Jeżeli celem wychowania jest dziecko, które będzie zawsze posłuszne, no to być może faktycznie stawianie mu jakichś takich granic i wyznaczanie czegoś bardzo sztywno sprawdzi się, a jeżeli chcę wychować człowieka, który sobie poradzi w życiu, który będzie asertywny, który będzie potrafił zadbać o siebie, o swoje emocje, no to pewnie podejdę do tego trochę inaczej i co innego dla mnie będzie ważne. Może nie będzie dla mnie ważny super porządek, ale będzie dla mnie ważniejsze to, żeby przekazać tę informację w taki inny sposób, żeby poczekać na dziecko, żeby jakby zaakceptować jego niedoskonałość. Więc to jest takie, myślę, że warte zawsze zadanie sobie pytanie, do czego wychowuje to dziecko, jaki jest mój cel, bo czasami też mam wrażenie, że rodzice właśnie sami sobie zaprzeczają, bo oni bardzo chcą, żeby to dziecko było posłuszne i odczuwają takie określenia, że chce, ono jest niegrzeczne, chce, żeby było grzeczne i posłuszne, no ale tak naprawdę to, jeżeli to dziecko nauczy się tylko i wyłącznie podporządkowywać, no to to będzie też podporządkowywać się zaraz grupie rówieśniczej, a potem wszystkim po drodze, czy chcemy tego dla dziecka, no nie, bo chcemy, żeby było kreatywne, otwarte, żeby było przebojowe. No i jak to dziecko ma być przebojowe? Jak to dziecko ma umieć zadbać o siebie? Jak my nie dajemy mu szansy, żeby też pokazało to, co ono chce, tak? Żeby jakoś też traktować jego potrzeby tak poważnie, tak? To, myślę sobie, że zawsze warto z dzieckiem negocjować i myślę, że z dzieckiem można naprawdę sporo wynegocjować. Czasami też jest taki etap, że trzeba się zatrzymać nad jego emocjami, bo jak chcemy negocjować, to on mówi i wiele i w przypadku swojego rodzicielstwa i rodzicielstwa innych osób, jak pytamy, a co byś chciał innego zrobić, bo ja na to nie mam zgody, na przykład na to, żebyś, nie wiem, grał 2 godziny, no to dziecko się buntuje, fochuje i to jest taki czas, że musimy te emocje przetrzymać po prostu. Widzę, że jesteś zła, nie chcesz na razie o tym rozmawiać. Okej, ale ja nie mam zgody, żebyś siedział 3 godziny czy 4, tak? I po prostu to jest właśnie to, że mam prawo powiedzieć nie, że mam prawo zadbać o siebie. No i A później, jak dziecko wyjdzie już z tych emocji, to naprawdę jest w stanie się dostosować i różne pomysły stworzyć. Ważne jest tylko, żeby o tym nie zapominać i żeby to faktycznie pielęgnować. Bo niejednokrotnie zdarza się, że przychodzę i jest jakiś konflikt w rodzinie i ja razem z dzieckiem i z rodzicem tworzę jakoś pomysły. To może przykład takiej dziewczynki, której trudno było wstawać, miała bardzo dużo niechęć. Generalnie mama powiedziała, nie chce chodzić do szkoły. No to ja pytam, o co chodzi. No ona nie chce chodzić wtedy, kiedy jest na rano, bo jej trudno jest wstać. No i tworzyliśmy różne sposoby, jak to umilić ten poranek, żeby on był w porządku. No i od kupienia zwykłego budzika, żeby dziecko miało taki, żeby samo mogło go wyłączyć, samo mogło go nastawić, no to jest dla dzieci naprawdę bardzo ważne. Poprzez wybieranie samo ubrania, poprzez to, żeby się położyć wcześniej spać. No i przychodzi ta dziewczynka, nie wiem, za 2-3 tygodnie i się pytam, no jak się udało? No i niestety nic się nie udało. Bo rodzic tego wprowadził jeden, drugi dzień, a później jakby tego nie praktykował. No to pytanie o to, jak to zrobić, no to niestety to wymaga też pracy od nas. To tak jak zdrowe odżywianie. To nie wystarczy, że 1-2 dni będziemy jeść marchewkę. Tylko to musimy zmienić trochę sposób naszego myślenia. No i cały czas walczyć ze swoimi schematami, tak? Cały czas się zatrzymywać. No innej drogi nie ma. Rodzicu nie ma innej drogi niż wziąć odpowiedzialności za to, co jest po naszej stronie.
Jako psycholog widzisz wielu rodziców, dla których to jest zupełnie coś nowego, muszą przełamać schemat, żeby nad sobą pracować, czy wejrzeć w siebie. Była o tym mowa, że to jest czasami za trudne wrócić do swojego dzieciństwa. Z jakiego powodu?
No, to jest to wszystko, co w tym rodzicu tkwi. To jest w zasadzie cały ogrom, który mamy, bo pokolenie nastolatków, myślę sobie jeszcze rodziców, jest takim pokoleniem, które jako dzieci też doznawały kar fizycznych i teraz jakby faktycznie rzadko, nie wiem czy tak rodzice robią, ale przynajmniej bardzo rzadko się o tym mówi, ale po jeszcze moje pokolenie, czy pokolenie jeszcze wcześniej, faktycznie są takimi dzieciakami, które od rodziców doznawały takiej przemocy. No i to wszystko w nich siedzi, tak? I to jest też jakiś ich sposób, że jak sobie nie radzą z emocjami, to agresja jest sposobem. Teraz ta agresja, mam wrażenie, przerodziła się w taką agresję werbalną, nie mniej krzywdzącą. Mam wrażenie, że nie mniej krzywdzącą, a czasami nawet bardziej. Bo o ile jeszcze po siniakach czy po uderzeniach to rodzic ma jakieś wyrzuty sumienia, tak czasami osoby, które gdzieś mówią bardzo trudne słowa, a czasami jeszcze w sposób taki manipulujący, taki drwiący, to nie jakby mówią, ach, to tylko słowa, przecież nie bije, to nic się nie dzieje, więc jakby jeszcze do tego nie mają takiego poczucia, że zrobili coś niefajnego. No i to dziecko jakby żyje z tym cały czas, że dostaje takie trudne komunikaty i to też jest przemoc, tak? Taki trudny komunikat, powiedzenie, że nie wiem, ale ty jesteś głupi, no to tak naprawdę jest przemocowe, no bo to niszczy w dzieciach ich poczucie wartości.
Dziecko w to uwierzy.
Tak. To też jest fajne i mądre zdanie, że dzieci nie rozróżniają między oceną siebie, a oceną swojego zachowania. To, co się kiedyś bardzo mówiło i bardzo było modne, że nie krytykuj dziecka, skrytykuj jego zachowanie. Nie ma w ogóle do dzieci żadnego punktu odniesienia, dlatego że jak powiem, ale się głupio zachowałeś, to dziecko to odczyta, ale jestem głupi. No i nie ma innego wyjścia. Zresztą myślę sobie, że wobec dorosłych osób również tak jest. Gdyby ktoś tak skrytykował nasz projekt, nasz pomysł, no to byśmy się czuli po prostu obrażeni. I nie ma innej możliwości. I tak, to jest tak, że to dzieci równają i w ogóle nie potrafią tego rozróżnić, a tym bardziej, jeżeli dostają to od osób najważniejszych w ich życiu, no to trudno im w ogóle się od tego zdystansować i to tkwi przez lata w nich. Przez lata i przez lata oni jakby powielają często ten schemat, w jaki zostali wtłoczeni. Czyli osoba, która jest, nie wiem, nieśmiała, jeżeli ojciec z niej drwił, a ty to zawsze chowasz głowę w piasek, a ty jesteś taka, że nie potrafisz się postawić, no to wcale nie zbuduje w dziecku pewności siebie. To jeszcze bardziej utrwali, że nie dość, że temu dziecku jest trudno, bo może faktycznie jest nieśmiałe i trudno mu się postawić, no to utrwali w nim i być może na zawsze pozostawi taki schemat, że jestem nieśmiały i nie mogę z tym nic zrobić.
I teraz powinna się w takim domu pojawić wróżka, zębuszka i powiedzieć temu ojcu, weź się za siebie. Ale te wróżki, zębuszki niekoniecznie się pojawiają. Pojawiają się za to różnego rodzaju narkotyki, gry, problemy dziecięce. I to jest szansa poprzez problem, że pojawia się psycholog i zwraca rodzicom uwagę. Ale nie zawsze tak jest. Więc mam nadzieję, że ten program, to co mówisz, dotrze do tych rodziców, którzy może złapią się za te swoje postępowania, za te swoje słowa obrażające, przemocowe, jak to nazwałaś.
Tak, no, to też jest warto powiedzieć i warto podkreślić, że to jest przemoc, tak? Żeby tego nie łagodzić, jakoś nie rozmywać, to też jest jakoś po superwizji, w której brałam udział, że takie rozmiękczanie i mówienie o jakimś problemie tak naokoło sprawia, że nie widzimy tego sedna i nie mamy takiej motywacji, żeby coś z tym zrobić, tak? A jak może ktoś usłyszy, że powiedzenie właśnie dziecku, że jest głupie powiedzenie, że się do niczego nie daje, a nie daj Boże, że nie chcesz, żebyś się urodziło, to albo lepiej, żeby ciebie nie było, to jest naprawdę przemoc. Też jest w drugą stronę, jeżeli rodzic grozi sobie, to też jest dla dziecka przemocowe, dlatego że no, to odbiera dziecku zupełnie taki grunt pod nogami, tak? Bo ono boi się, no przecież... Wie, że sobie nie poradzi. To rodzic jest tym skałą bezpieczeństwa. Dlatego też wiele pacjentów przychodzi, których rodzice mieli depresję. I dziecko nie dźwignęło tej depresji, tak? Więc myślę sobie, że to też taki apel, jeżeli my sami zmagamy się z depresją i jest nam ciężko, to miejmy świadomość, że warto wtedy objąć opieką całą rodzinę i też nasze dzieci, bo nasze dzieci widzą, nasze dzieci odbierają tego, to, że jak nam jest źle, nie jesteśmy dla nich emocjonalnie dostępni. To znowu jakiś przykład, bo myślę sobie, że mi najlepiej się uczy na przykładach i mam nadzieję, że Państwu też jakoś to zobrazuje. Miałam taką pacjentkę, która właśnie uzależniona od narkotyków, wspomina, jak w okresie dziecięcym, nie dość, że wyjechali do Anglii, więc byli tam sami, to mama cierpiała na depresję. I ona pamięta, jak chciała się przytulić, a mama mówiła, odsuń się ode mnie. I że to było dla niej bardzo krzywdzące i bardzo właśnie takie przemocowe. I położyło cieniem całą relację z mamą. I bardzo, bardzo sprawiło, że ta dziewczyna nie dość, że ona się poczuła dorosła, że to ona musi jakby zapewnić byt rodzinie i wszystko to trzymać, tak, bo mama leży, to poczuła się ogromnie odrzucona i to odrzucenie w niej było, naprawdę to odrzucenie w niej było i później no, zaskutkowało różnymi rzeczami, od uzależnienia poprzez angażowanie się w takie toksyczne związki, szukając, tak,
odrzucenia,
szukając jakiejkolwiek relacji, w której nie dozna tym razem odrzucenia.
Wrócimy do rozmowy o rodzicach, ich różnych odcieniach rodzicielstwa tak naprawdę, a takim hasłem przewodnim do dzisiejszej rozmowy jest rodzic to też człowiek, więc nie tylko zarzucamy rodzicom, żeby się zmieniali, że są winni różnych zachowań, ale rozmawiamy też o zasobach i o szansach. Szansach na zmianę.
Tak, i o tym, żeby też o siebie dbali, żeby nie zapominali o sobie.